Witam Was serdecznie, szczęść Boże, dzień dobry, buongiorno, giorno, on i wszystko co najlepsze na początek dnia, dla niektórych już prawie że środek, bo nie każdy wstaje tak późno, jak na przykład ci, którzy stają na godzinę 9:00. W każdym razie witajcie serdecznie w 28. dniu rekolekcji na Marsie, chociaż nadal na Ziemi jesteśmy. Patrzę, czy mikrofon włączony, wszystko jest włączone. Witam Was serdecznie. Tradycyjnie napiszcie, skąd przybywacie, skąd jesteście, jak Wam minął wczorajszy dzień, te wszystkie godziny od naszego ostatniego spotkania. Jest nowa wieś koło Kęt, oczywiście, Międzyrzec Podlaski, chyba nie wyspany za bardzo, no właśnie, Zgorzelec. Cześć wszystkim, pozdrawiam z Bytomia, cześć wszystkim, pozdrawiam z Łodzi, Wróblik Szlachecki, Galicja, łapki, tak jest, łapki, poproszę łapki, Paryż, Wita, Prudnik, Krapkowic, Ciechanowiec, Tychy, Główczyce, Dziewule, Koło, Łukowa, Sofia, Bułgaria, Chojnice, Chełm Lubelski, Lipków, Strzelce Opolskie, Krotoszyn, Konstanin, tak? Na 24-godzinnej zmianie ktoś tutaj jest. Szczęść Boże, pozdrowienia z Hagi, pozdrowienia w stronę Hagi, Małopolska, Gniezno, słuchajcie, Łapy, Leoncin, Kielce, Góra Kalwaria, Kopenhaga, Józefów, Świdry koło Łukowa, Płońsk, Ropczyce, Węgrów, Kraków, Nowy Targ, Bydgoszcz, Katowice, Bydgoszcz. Witam Was serdecznie, Bartoszyce, łapki w górę. No właśnie, tutaj nawołujecie do tego, aby wznosić owe łapki ku górze, tak, żeby wskazywać jakby stronę nieba, że tam jest nasza ojczyzna. Irlandia, szczęść Boże, szczęść Boże, wczoraj msza święta z nowenną do Matki Bożej nieustającej pomocą, tak, bo wczoraj była środa. Częstochowa, Białystok, Kielce, Domaszowice, pozdrowienia z Kus, szczęść Boże, Niedzica, Sójkowa, Kutno, Markowa, Szwajcaria, łapki, łapka i w górę, witam z Madrytu, Jedlicze, słuchajcie, Pobiedziska, szczęść Boże, Łódź, jutro dyżur 12-godzinny, Lwówek, Śląski, szczęść Boże, Londyn, Świnna, Holandia i pozdrowienia i syn Marcin w Rotterdamie, Warszawa, Wadowice, Irlandia, Biłgoraj, Sosnowiec, Stolarze słuchają, słuchajcie, jak słuchacie, to wpisujcie intencje, rozpoczynamy jucznią, ok? Jucznią rozpoczynamy z liturgii godzin, z brewiarza, ja używam tego brewiarza kapłańskiego, tego jakby bardziej rozwiniętego, byśmy powiedzieli, czyli te inne są niedorozwinięte, takie troszkę niedorozwój, w każdym razie z tego kapłańskiego brewiarza będziemy się dzisiaj modlić, zaczynamy oczywiście od hymnu, wpisujcie intencje, te wszystkie intencje będziemy włączać, w miarę jak będziecie wpisywali wszystkie, one włączamy w modlitwę Kościoła, bo taką jest przecież jucznia, czyli liturgia godzin. Już sobie znajdę. Dobra. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tak generalnie prosimy o deszczy, czy? Bo jest to chyba największa susza w tym stuleciu. Gdzieś tam wczoraj czytałem jeszcze po nocy, ledwo widząc. Jutro w Różańcu na żywo o godzinie 20:20 właśnie w tej intencji będziemy się modlić. Będzie z nami gość specjalny, w związku z tym wszystko jeszcze powiem później. Hymn. Już wschodzi zorza poranna, zabrzmiało niebo weselem i ziemia śpiewa radośnie, a piekło jęczy w udręce. Bo król tak bardzo potężny zniweczył moce śmiertelne, podeptał władzę otchłani i więzy jeńców rozerwał. Gdy kamień w grobie go zamknął, a żołnierz czuwał u wejścia, jaśniejąc blaskiem i chwałą, opuścił mroki żałobne. Świetlisty anioł ogłasza, że Pan zmartwychwstał prawdziwie, zwyciężył płacz i cierpienie, pokruszył piekła kajdany. Ostań się, Jezu, dla duszy radością Paschy wieczystej i nas wskrzeszonych Twą mocą do swego przyłącz orszaku. Niech Ciebie, Panie promienny, powstały z martwych po męce i Twego Ojca i Ducha wysławia Rzesza Zbawionych. Amen. Przechodzimy do psalmodii i zaczynamy antyfoną. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Alleluja. Psalm 80. Usłysz, pasterzu Izraela, ty, który jak trzodę prowadzisz ród Józefa, ty, który zasiadasz nad cherubami. Ukaż się przed Efraimem, Beniaminem i Manasesem, wzbudź swą potęgę i przyjdź nam z pomocą. Odnów nas, Boże, i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, a będziemy zbawieni. Panie Boże zastępów, jak długo gniewać się będziesz pomimo modłów Twojego ludu? Nakarmiłeś go chlebem płaczu, obficie napoiłeś łzami. Uczyniłeś nas przyczyną zwady sąsiadów, a wrogowi nasi z nas szydzą. Odnów nas, Boże zastępów, i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, a będziemy zbawieni. Przeniosłeś winorośl z Egiptu i zasadziłeś ją, wygnawszy pogan. Przygotowałeś dla niej glebę, a ona zapuściła korzenie i napełniła ziemię. W jej cieniu skryły się wody, góry, przepraszam, jej gałęzie okryły potężne cedry. Rozpostarła swe pędy aż do morza, aż do rzeki swoje ratorośle. Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie i każdy przechodzeń zrywa jej grona? Niszczy ją dzik leśny i obgryzają polne zwierzęta. Powróć, Boże zastępów, wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl. Chroń to, co zasadziła Twoja prawica. Wyciągnij rękę nad mężem Twojej prawicy, nad synem człowieczym, którego umocniłeś w swej służbie. Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie. Daj nam nowe życie, będziemy Cię chwalili. Odnów nas, Panie Boże zastępów, i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, a będziemy zbawieni. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Alleluja. Z weselem będziecie czerpać wodę ze zdrojów zbawienia. Pieśń z księgi proroka Izajasza. Wysławiam Cię, Panie, bo rozgniewałeś się na mnie, lecz Twój gniew się uśmierzył i dałeś mi pociechę. Oto Bóg jest moim zbawieniem, Jemu zaufam i nie będę się bać. Pan jest moją pieśnią i mocą, On stał się moim zbawieniem. Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę ze zdrojów zbawienia. Jeszcze w owym dniu powiecie, chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia. Ukażcie narodom Jego dzieła, przypominajcie, że Jego imię jest chwalebne. Śpiewajcie Panu, bo czynów wspaniałych dokonał i cała ziemia niech o tym się dowie. Wznoś okrzyki, wołaj radośnie, mieszkanko z Syjonu, bo wielki jest wśród Ciebie święty Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Z weselem będziecie czerpać wodę ze zdrojów zbawienia. Alleluja. Chlebem Bożym jest ten, który z nieba zstępuje i daje życie światu. Alleluja. To jest, słuchajcie, dobra, ciąg dalszy tego. Radośnie śpiewajcie Bogu, który jest naszą mocą, wykrzykujcie na cześć Boga Jakuba. Zacznijcie śpiewać i w bęben uderzcie, w cytrę słodko dźwięczącą i lirę. Zadmijcie wróg w czas nowiu, w czas pełni, w nasz dzień uroczysty. bo tak ustanowiono w Izraelu przykazania Boga Jakuba. Ustanowił to prawo dla Józefa, gdy wyruszał z ziemi egipskiej. Słyszę słowa nieznane. Uwolniłem od brzemienia jego barki, jego ręce porzuciły kosze. Wołałeś w ucisku, a ja cię ocaliłem, odpowiedziałem ci z grzmiącej chmury. Doświadczyłem cię przy wodach Meriba. Słuchaj, mój ludu, chcę cię napomnieć, abyś mnie posłuchał, Izraelu. Nie będziesz miał obcego Boga, cudzemu Bogu nie będziesz się kłaniał. Jam jest Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej. Szeroko otwórz usta, abym je napełnił. Lecz mój lud nie posłuchał mego głosu, Izrael nie był mi posłuszny. Zostawiłem ich przeto ich twardym sercom, niech postępują według swych zamysłów. Gdyby mój lud mnie posłuchał, a Izrael kroczył moimi drogami, natychmiast bym zgniótł ich wrogów i obrócił rękę na ich przeciwników. Schlebialiby Panu ci, którzy go nienawidzą, a kara ich trwałaby na wieki. A jego bym karmił wyborną pszenicą i sycił miodem z opoki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chlebem Bożym jest ten, który z nieba zstępuje i daje życie światu. Alleluja. To jest pierwsza część juczni. Przejdźmy teraz do drugiej części. Un momento. Czytanie z listu do Rzymian. Jeżeli Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was duch tego, którego Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was ducha. Chrystus umarł i zmartwychwstał, alleluja, alleluja. Chrystus umarł i zmartwychwstał, aby panować nad żywymi i umarłymi, alleluja, alleluja. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chrystus umarł i zmartwychwstał, alleluja, alleluja. Teraz antyfona do pieśni Zachariasza. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Alleluja. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił i wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida. Jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich tych, którzy nas nienawidzą. Że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze, na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu Abrahamowi. Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, służyć mu będziemy bez trwogi, w pobożności i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów. Dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce, by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Alleluja. Teraz następuje część dotycząca próśb, jakby modlitwy Kościoła. Z ufnością błagajmy Boga Ojca, który ustanowił Chrystusa sprawcą zmartwychwstania swoich dzieci i wołajmy, i to będziemy powtarzali po każdej prośbie, niechaj Pan Jezus będzie naszym życiem. Ty słupem ognia oświeciłeś drogę swemu ludowi wędrującemu przez pustynię. Niech z martwych wstały Chrystus będzie dla nas dzisiaj światłem życia. Niechaj Pan Jezus będzie naszym życiem. Ty przez usta Mojżesza pouczyłeś swój lud na górze. Niech z martwych wstały Chrystus kieruje dzisiaj naszymi drogami przez słowo życia. Niechaj Pan Jezus będzie naszym życiem. Ty karmiłeś manną swój lud pielgrzymujący. Niech zmartwychwstały Chrystus umocni nas dzisiaj chlebem życia. Niechaj Pan Jezus będzie naszym życiem. Ty dałeś swemu ludowi do picia wodę wyprowadzoną ze skały. Przez swego zmartwychwstałego Syna udziel nam dzisiaj ducha życia. Niech Pan Jezus będzie naszym życiem. I teraz dołączamy w cichości swoje modlitwy i prośby do tej części juczni. Niechaj Pan Jezus będzie naszym życiem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Miłosierny Boże, spraw, aby łaska, którą czerpiemy z wielkanocnych misteriów, przyniosła owoce w ciągu dnia całego, w ciągu całego naszego życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen. To tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi o jucznię. Przechodzimy sobie teraz do naszej, że tak powiem, katechezy. Un momento. Okej, już sprawdzimy. Dobra. Słuchajcie, skończyliśmy w tym momencie, w którym wczoraj skończyliśmy. Może coś na uspokojenie, niech ci lekarz zapisze, bo tak tu piszecie o lękach. Tak, skoro modlitwę uniżenia. Fakt mocny film pod względem scen wojennych, ale dobry, godny polecenia. Tak, no Przełęcz Ocalonych może taki bardziej dla facetów film, ale z przesłaniem generalnie oparty na faktach. Przełęcz Ocalonych, oglądaliście Przełęcz Ocalonych? Dobrze, i sobie z tych naszych rozważaniach idziemy dalej. Skąd wiemy, co stanowi prawdziwą wiarę? Teraz katechizm Kościoła katolickiego odpowiada w ten sposób. Prawdziwą wiarę odnajdujemy w Piśmie Świętym i żywej tradycji Kościoła. Nowy Testament narodził się z wiary Kościoła. Nowy Testament narodził się z wiary Kościoła. Pismo i tradycja są ze sobą ściśle powiązane. Przekaz wiary nie następuje w pierwszym rzędzie przez teksty. To jest bardzo ważne. W starożytnym kościele mówiono, że Pismo Święte jest bardziej wypisane w sercu kościoła niż na pergaminie. Już uczniowie i apostołowie doświadczali nowego życia przede wszystkim poprzez żywą wspólnotę z Jezusem. Zauważmy, że wiara apostołów, to jest oczywiste, narodziła się przez osobistą relację z Jezusem, no bo wtedy nie było pism. Do pism Nowego Testamentu oczywiście nie było. I jak mówi katechizm, pierwsi chrześcijanie postępowali zgodnie z nauką apostołów, żyli we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się. Czyli te cztery elementy. Życie zgodnie z nauką Kościoła, życie we wspólnocie braterskiej, czyli parafialnej, jakichś wspólnotach lokalnych, takich grupach modlitewnych, uczestniczenie w Eucharystii i modlitwa codzienna, samotna, wspólnotowa. Trwali w jedności, a jednak otwarci byli na innych. To również dziś stanowi o wierze. Chrześcijanie zapraszają innych ludzi, aby doświadczyli wspólnoty z Bogiem, która niezmącona od czasów apostołów istnieje w Kościele katolickim. I teraz pytanie, czy Kościół może się mylić, czy Kościół może się mylić w kwestiach wiary? Oto taka odpowiedź katechizmu. Ogół wierzących nie może błądzić w wierze, ponieważ Jezus obiecał swoim uczniom, że pośle im ducha prawdy i będą trwali w prawdzie. To jest z Ewangelii według świętego Jana, rozdział 14, wers 17. Jak uczniowie całym sercem uwierzyli Jezusowi, tak chrześcijanin może całkowicie oprzeć się na Kościele, kiedy pyta o drogę życia. I teraz bardzo ważne, ponieważ sam Jezus Chrystus polecił swoim uczniom nauczać, Kościół posiada urząd nauczycielski, urząd, czyli swego rodzaju polecenie, i nie wolno mu milczeć. Teraz co to jest ten urząd nauczycielski, bo to się dość często pojawia, może takie techniczne trochę sformułowanie. Określenie zadania Kościoła katolickiego, nauczania i wyjaśniania prawd wiary przy asystencji Ducha Świętego, dzięki której wolne jest ono od wszelakiego błędu. Czyli nauczanie Kościoła katolickiego wolne jest od błędu, nauka Kościoła katolickiego wolna jest od błędu, nie ze względu na mądrość i wykształcenie duchownych i ludzi Kościoła, ale ze względu na asystencję Ducha Świętego i obietnicę Chrystusa, który powiedział, że pozostanie z nami aż do końca świata i że da nam swojego ducha, ducha prawdy, który nas wszystkiego nauczy. Wprawdzie poszczególni członkowie Kościoła mogą się mylić, czyli no ten czy inny, nawet ksiądz, nawet biskup może się mylić i nawet popełniać poważne błędy, ale Kościół jako całość nigdy nie sprzeniewierzył się prawdzie Bożej. To jest charakterystyczne, że nigdy żaden papież nie wypowiedział się przeciwko nauce Kościoła, przeciwko Biblii. Nawet Aleksander VI, żyjący sobie w epoce renesansu, który był chyba najbardziej takim światowym papieżem w znaczeniu takim, że no, ogromnym grzesznikiem, mówiąc krótko, miał żony, kochanki, dzieci, uczestniczył w życiu politycznym, zlecał morderstwa i tak dalej, no dużo by o nim mówić złego. Mimo tego całego tej swojej deprawacji moralnej, nigdy nie wypowiedział się przeciwko Kościołowi. Kościół niesie żywą prawdę przez dzieje, prawdę, która jest większa niż on sam. Mówi się o depozycie wiary, strzeżonym skarbcu wiary. Kiedy jakaś prawda jest publicznie kwestionowana albo przeinaczana, Kościół ma za zadanie na nowo wyłożyć to, co wszędzie, zawsze i wszyscy wierzyli. Tak mówi święty Wincenty z Lerynu, który żył sobie na przełomie IV i V wieku, że Kościół wykłada to i broni tego, w co wszędzie, zawsze i wszyscy wierzyli. Czyli generalnie ludzie Kościoła pojedynczy mogą się mylić, ale głowa Kościoła, którą jest papież, mylić się nie może w kwestiach wiary i moralności. Kiedy papież wypowiada się publicznie, wtedy obowiązuje go, wtedy jest to wypowiedź, jak to się mówi, ten dogmat dotyczący, jest to wypowiedź, że tak powiem, niekwestionowalna, jest to wypowiedź, która zawsze ma rację, mówiąc krótko, już mi słowa zabrakło, musiałem to inaczej zastąpić. I teraz, czy Pismo Święte w takim razie jest prawdziwe, skoro mamy czytać Pismo Święte? Święte księgi nauczają prawdy w sposób pewny, wierny i bez błędu. Tak mówi katechizm Kościoła katolickiego. Ponieważ są natchnione, to znaczy, że są napisane pod natchnieniem Ducha Świętego, dlatego mają Boga za autora. To jest fragment Soboru Watykańskiego. A zatem to, o czym sobie mówiliśmy, tak, ex cathedra, tak, właśnie, wypowiedź papieża, to, o czym sobie mówiliśmy, że kiedy... Co ja miałem powiedzieć? Że Pismo Święte zawiera w sobie takie dwa elementy. Treść pochodzi od Boga i ona jest zawsze prawdziwa. Natomiast forma, gatunki i rodzaje literackie pochodzą od człowieka. Treść Słowa Bożego zamknięta jest w formach tych literackich, czyli ludzkich, żeby była dla człowieka przyswajalna. Dlatego mówiliśmy sobie o tym, że do 12 rozdziału Księgi Rodzaju wszystko, co jest tam opisane, jest pełne symboliki, metafor, ponieważ jest poematem, czyli opis stworzenia, ale również opis grzechu pierworodnego, walka Kaina z Ablem, morderstwo zadane Ablowi przez Kaina, to są wszystko opisy symboliczne. I teraz papież Benedykt XVI w 2006 roku zapisał takie słowa. Medytujcie często nad Słowem Bożym, pozwalajcie Duchowi Świętemu, aby był waszym nauczycielem. Wtedy odkryjecie, że myśli Boże nie są myślami ludzkimi. Zostaniecie doprowadzeni do kontemplacji prawdziwego Boga i będziecie czytać wydarzenia z historii Jego oczyma. Zakosztujecie pełni radości, która wypływa z prawdy. Czyli to jest dokładnie to, o czym mówi Maryja, która rozważała Słowo Boże rozważała w sercu, które przeniknął miecz boleści. Biblia ani już gotowa, ani... tu będzie cytat, dobra, jeszcze raz. Biblia ani już gotowa nie spadła z nieba, ani Bóg nie podyktował jej ludziom do spisania. Raczej należy powiedzieć, że Bóg do napisania świętych ksiąg wybrał używających własnych umiejętności i sił ludzi, którymi posłużył się tak, aby działając w nich i przez nich, to wszystko i tylko to, co sam zechciał, przekazali na piśmie jako prawdziwi autorzy. A zatem to jest wypowiedź z Konstytucji Dogmatycznej Soboru Watykańskiego II. Do uznania określonych tekstów za Pismo Święte przyczyniła się również powszechna akceptacja w Kościele. We wspólnotach musiało dojść do konsensusu. Tak przez ten tekst przemawia do nas Bóg, powstał pod natchnieniem Ducha Świętego, tak zwany kanon Pisma Świętego, ustala, które z wielu wczesnochrześcijańskich pism rzeczywiście powstały pod natchnieniem Ducha Świętego. I co to jest ten kanon? W języku greckim sznur, tak to można by wytłumaczyć, w języku łacińskim kanon, czyli sznur. Co oznacza kanon Pisma Świętego? Obowiązujące zestawienie ksiąg świętych w Biblii Starego i Nowego Testamentu. I możemy na przykład czasami się dziwić, jakieś sensacyjne artykuły się mogą ukazywać nawet w prasie chrześcijańskiej, mówiąc ogólnie, o jakiejś Ewangelii według świętego Piotra, Ewangelii według świętego Tomasza, Ewangelii Judasza. To są tak zwane apokryfy, czyli teksty, które po pierwsze... co do których po pierwsze nie mamy pewności, kto jest autorem. Na pewno nie jest ich autorem ani święty Piotr, ani święty Tomasz, ani Judasz. Co więcej, są to teksty gnostyczne, czyli wczesnochrześcijańskich sekt gnostycznych, które żyły sobie na przykład w II, III, IV wieku po śmierci Chrystusa i chciały dopisać coś do życia Chrystusa, uważając, że czegoś tam brakuje, nie mając kompletnie wglądu w życie Chrystusa, bo autorzy tychże apokryfów nie znali Chrystusa, tak jak znali Chrystusa apostołowie, tak jak znali Chrystusa autorzy tych czterech Ewangelii, które są włączone do kanonu Pisma Świętego. I teraz dalej. Jak Pismo Święte może być prawdą, skoro nie wszystko, co w nim się znajduje, jest zgodne z prawdą? To takie pytanie dość podchwytliwe. Katechizm Kościoła Katolickiego odpowiada: Biblia nie zamierza pretendować do miana podręcznika do historii czy przyrodoznawstwa. Również jej autorzy byli dziećmi swojej epoki. Posługiwali się wyobrażeniami, pojęciami obowiązującymi we wspólnym im świecie i powielali czasami błędne ustalenia epoki, w której żyli. Jednakże wszystko, co człowiek musi wiedzieć na temat Boga i drogi prowadzącej do swego odkupienia w sposób pewny, wierny i bezbłędny, zawarte jest w Piśmie Świętym. Czyli treści Pisma Świętego dotyczą naszego zbawienia, a nie są opisem naukowym tego, w jaki sposób powstał wszechświat. Gdybyśmy chcieli się zajmować tym, w jaki sposób powstał wszechświat, to powinniśmy sobie wziąć książkę. Na przykład Carla Sagana, o której wam mówiłem, pod tytułem Kosmos. To jest człowiek niewierzący, ateista, może bardziej deista, który wprost przyznaje, że nie wierzy w Boga, ale gdyby Bóg istniał, to chętnie by przyznał mu rację i by z nim nawet podyskutował, co wynika trochę z takiej naszej, z takiej jego może pychy, chociaż powinniśmy najpierw sami swoją pychę oceniać. W każdym razie tu jest opis tego, w jaki sposób powstawał wszechświat. I tutaj mamy odpowiedź naukową, w jaki sposób powstał wszechświat. Nie mówię, że tylko w tej książce, ale w dziełach naukowców, w Piśmie Świętym, gdzie jest mowa o stworzeniu wszechświata i człowieka, nie ma opisu naukowego, fizykalnego. Nie powinniśmy go traktować, czytać wprost, bo tak jak sobie mówiliśmy, nie wiemy, ile każdy z 6 dni stworzenia trwał. Wiemy, że na początku Pan Bóg oddzielił światło od ciemności, czyli był ów błysk, czyli ten błysk, który dziś interpretują naukowcy jako wielki wybuch. Oczywiście nie odwołują się do Księgi Rodzaju, ale Księga Rodzaju takie już taką intuicję pierwotną dała. I tutaj, żeby wam fragment przeczytać z Carla Sagana, to coś takiego. Całe życie zastanawiałem się nad możliwościami istnienia życia gdzie indziej. Jakie by ono było? Na czym mogłoby być oparte? My mamy rekolekcję na Marsie i tutaj Carl Sagan się zastanawia, profesor Carl Sagan się zastanawia, czy istnieje na przykład życie na Marsie. Wszystkie organizmy na naszej planecie zbudowane są z cząstek związków organicznych, złożonych mikroskopijnych struktur, w których zasadniczą rolę odgrywają atomy węgla. Kiedyś, nim powstało życie, Ziemia była jałowa i całkowicie bezludna. Teraz nasz świat wprost tryska życiem. Jak do tego doszło? Jak pod nieobecność życia powstały bazujące na węglu cząstki związków organicznych? Jak powstały pierwsze organiczne formy życia? W jaki sposób rozwinęły się tak wyrafinowane i złożone istoty, jak my, zdolne do zgłębiania tajemnic swego własnego pochodzenia? My moglibyśmy od razu odpowiedzieć, że Pan Bóg stworzył człowieka, owszem, ale człowiek został stworzony dopiero 6 dnia. 5 dnia zostały stworzone zwierzęta, jeszcze wcześniej organizmy prostsze i tak dalej. A w związku z tym odpowiedź naukowa będzie również zakładała pewną ewolucję. Oczywiście człowiek wprost od małpy nie może pochodzić, bo małpa nie posiada duszy, czyli tego elementu duchowego. Natomiast co do ciała, cielesnego pochodzenia, rzeczywiście możemy od małpy pochodzić, natomiast musiała być pewna interwencja Pana Boga, kiedy człowiek otrzymał duszę, owe greckie, hebrajskie ruach, tchnienie życia, dynamiczny duch, który spowodował, że człowiek stał się kimś na Boży obraz i Boże podobieństwo. Czy na niezliczonych planetach, które krążą wokół innych słońc, również jest życie? Czy pozaziemskie formy życia, jeśli istnieją, bazują na cząstkach tych samych związków organicznych, co życie na Ziemi? Czy też są one zdumiewająco odmienne, inaczej przystosowane do innego środowiska? Co jeszcze jest możliwe? Natura życia na Ziemi i poszukiwanie życia gdzie indziej to dwa aspekty tego samego problemu, jakim jest chęć znalezienia odpowiedzi na pytanie, kim jesteśmy. I pytanie, kim jestem, zakłada takie dwie perspektywy. Skąd jestem i dokąd zmierzam? I Carl Sagan jako naukowiec, wydaje mi się, że dość uczciwy, astrofizyk, współpracujący między innymi z agencją NASA, współpracujący między innymi z kolesiami, którzy stworzyli te wszystkie latające urządzenia na Marsa, mówi o tym, że poszukiwanie odpowiedzi na to, skąd się wzięło życie, jest poszukiwaniem odpowiedzi, w jakim celu, czyli dokąd zmierza człowiek i skąd człowiek jest. To tak by the way, gdybyśmy chcieli rzeczywiście Pismo Święte traktować jako książkę naukową, to nie znajdziemy tam odpowiedzi astrofizykalnych, tylko odpowiedzi symboliczne, mam na myśli opis powstania wszechświata. I teraz wracając sobie do naszych rozważań dotyczących, słuchajcie, Biblii. Tu może pominiemy, bo jest dużo szczegółów takich związanych ze Starym i Nowym Testamentem. Są wszystkie księgi opisane, to może tego nie będziemy czynić. Natomiast Pascal, kiedy doświadczył takiej osobistej relacji obecności Pana Boga, napisał: Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba, a nie filozofów i uczonych. To jest jakby koresponduje z tym, co mówiliśmy sobie. Bóg Jezusa Chrystusa, ten tylko go znajdzie, kto pójdzie drogą wskazaną w Ewangelii. Czyli Bóg jest Bogiem tych prostaczków, tych apostołów, którzy nie bardzo nawet potrafili pewnie czytać, nie byli wykształceni, wystudiowani, że tak powiem w cudzysłowie, w Piśmie Świętym. Przecież Pan Jezus mógł powołać speców od Pisma Świętego i miałby dużo łatwiejszą drogę, nie musiałby im tłumaczyć pism, oni wszystko by czaili, wszystko by im się zgadzało i tak dalej, a jednak wybrał tych prostaczków, żeby ich umysły były otwarte na osobiste spotkanie z Bogiem, żeby nasza wiedza nie już z góry nie definiowała naszego spotkania z Bogiem, bo czasami może być tak paradoksalnie, że nasza taka duża wiedza religijna zamyka nas na spotkanie z Bogiem, na działanie Ducha Świętego, który tchnie kędy chce. I to jest takie typowe przy objawieniach maryjnych. I w La Salette, i w Lourdes, i w Fatimie, a szczególnie w La Salette i w Fatimie, Maryja objawia się dzieciom, właśnie tym dzieciom, które są otwarte na nowe doświadczenia, które są ufne, które mają taką intuicję, żeby pójść za... ufając komuś, żeby za tym kimś pójść i go, że tak powiem, słuchać. Jak możemy odpowiedzieć Bogu, gdy się do nas zwraca? I teraz odpowiedzieć Bogu możemy w ten sposób, że Mu uwierzymy. Kto chce wierzyć, potrzebuje serca pełnego rozsądku, jak to mówi pierwsza Księga Królewska, rozdział 3, wers 9. Bóg na różne sposoby próbuje się z nami skontaktować. W każdym spotkaniu z człowiekiem, w każdym kontakcie z przyrodą, w każdym pozornym przypadku, w każdym wyzwaniu, każdym cierpieniu tkwi ukryte Boże przesłanie skierowane do nas. Jeszcze wyraźniej zwraca się do nas w swoim słowie albo głosie sumienia. Mówi do nas jak do przyjaciół. Dlatego jak przyjaciele powinniśmy odpowiedzieć i uwierzyć Mu. Całkowicie Mu się powierzyć, uczyć się Go coraz lepiej rozumieć i przyjmować Jego wolę bez zastrzeżeń. To jest dość trudne, ponieważ przyjmowanie woli Bożej bez zastrzeżeń oznacza, że Mu ufamy, że chcemy za Nim również w ciemno pójść. Karl Rahner odpowiada, taki niemiecki filozof, znaczy teolog i jezuita, mówi: wiara oznacza przez całe życie znosić niepojmowalność Boga. I możemy mnóstwo pytań kierować w stronę Boga i możemy zasypywać kapłanów różnorodnymi, różnorakimi pytaniami dotyczącymi wiary i religii. Natomiast istotą wiary będzie to, aby przez całe życie znosić niepojmowalność Boga, która objawia się również w niepojmowalności wszechświata, którego, i to już mówią specjaliści od wielu, wielu dziesiątek lat, astrofizycy, nie jesteśmy w stanie i nie będziemy w stanie nigdy poznać całego wszechświata, co więcej, nie będziemy w stanie poznać nawet jednej milionowej wszechświata, ponieważ nasz rozum jest ograniczony. Święty Tomasz z Akwinu zapisał: nie wierzyłbym, gdybym nie uznał, że rozsądnie jest wierzyć. To ciekawe sformułowanie. A błogosławiony John Henry Newman mówi: wiara jest w swej istocie przyjęciem prawdy, której nasz umysł nie może ogarnąć. Po prostu trzeba o niej świadczyć. Co ma wspólnego moja wiara z Kościołem? Nikt nie może wierzyć dla samego siebie, tak jak nikt nie może żyć dla samego siebie. Otrzymujemy wiarę od Kościoła i żyjemy dzięki temu, że jesteśmy we wspólnocie Kościoła z innymi ludźmi, którzy również się naszą wiarą dzielą. I tutaj to, co widzę na czacie, że się dzielicie ze sobą swoją wiarą, to jest właśnie istota Kościoła. Że ja opowiadam drugiemu moje doświadczenie wiary i w ten sposób ten ktoś otwiera się na wiarę z innej perspektywy, jakby z innej perspektywy również widzi Boga. Max Planck, fizyk, noblista zresztą, zapisał: między Bogiem a naukami przyrodniczymi nie znajdujemy żadnej sprzeczności. To pisze noblista. Nie wykluczają się, jak dzisiaj niektórzy wierzą i czego się obawiają, lecz uzupełniają się i warunkują wzajemnie. Gdybyśmy wzięli sobie książkę Stephena Hawkinga, w której jest pytanie o to, czy istnieje Bóg, Stephen Hawking mówi, że Boga nie ma, to sobie jeszcze do tego wrócimy i to uzasadnia. Natomiast noblista Max Planck, żyjący na przełomie XIX i XX wieku, mówi, że nie ma żadnej sprzeczności między objawieniem Bożym a naukami przyrodniczymi ścisłymi, ponieważ dużo wiedzy do Boga zbliża, a mało wiedzy od Boga oddala. Dobrze, to sobie możemy pominąć. Dlaczego wierzę w jednego Boga? To myślę, że jakby jest oczywiste, prawda? Okej. Czy można być przekonanym o istnieniu ewolucji i wierzyć w Stwórcę? Skoro już jesteśmy przy takich tematach. Tak, wiara wychodzi naprzeciw wynikom badań i hipotezom nauk przyrodniczych, tak stwierdza katechizm Kościoła katolickiego. Teologia nie ma żadnych uprawnień w naukach, przyrodniczych. Nauki przyrodnicze nie mają żadnych uprawnień w teologii. Czyli nauki przyrodnicze i teologia są od siebie niezależne. Nauki przyrodnicze nie mogą dogmatycznie wykluczyć, że w stworzeniu istnieje celowy proces rozwoju. Wiara z kolei nie może zdefiniować, jak konkretnie przebiega ten proces rozwoju natury. Chrześcijanin może uznać teorię ewolucji za pomocny model wyjaśniający, uważając jednak, by nie popełnić błędu ewolucjonizmu, który postrzega człowieka jako przypadkowy efekt procesów biologicznych. Ewolucja zakłada, że coś, co istnieje, może się rozwijać. Nie odpowiada jednak na pytanie, skąd to coś się wzięło. Tu momencik, musimy jeszcze sobie muszę wcisnąć pewną rzecz, okej, dobra. Nie da się też na gruncie biologii udzielić odpowiedzi na pytanie o sens, istotę, godność, zadanie i przyczynę świata i ludzi. Podobnie jak z jednej strony ewolucjonizm, a z drugiej strony skrajny kreacjonizm są przesadne. Odrzucając ewolucję, niektórzy ludzie naiwnie przyjmują dosłownie dane biblijne dotyczące wieku Ziemi i 6 dni stworzenia świata. To, o czym sobie mówiliśmy parę dni temu, że opis stworzenia świata i człowieka jest symboliczny, że nie można go interpretować dosłownie, ponieważ jest to naiwne, ponieważ wynika to ze nieznajomości metod, po pierwsze czytania poematów, to chyba jakby każdy, kto skończył szkołę średnią czy ponadgimnazjalną wie, że poematów nie czyta się wprost, nie czyta się symboli w sposób bezpośredni, ponieważ one zawsze odsyłają do jakiejś innej rzeczywistości i takimi symbolami jest zapisane są obrazy zawarte w Księdze Rodzaju dotyczące stworzenia wszechświata i człowieka. I takie tutaj na koniec Pierre Teilhard de Chardin zapisał, jezuita, filozof przyrody, zapisał coś takiego: bądź błogosławiona potężna materio, nieprzezwyciężona ewolucjo, ciągle rodząca się na nowo rzeczywistości. Ty, która w jednej chwili przeskakujesz nasze ograniczenia, zmuszasz nas do ciągłego podążania za prawdą i objawiasz nam wielkość Boga. To, że nie jesteśmy w stanie kompletnie zbadać, co było u początku wszechświata, i astrofizycy się załamują, mówiąc, że nie mają wglądu, bo narzędzia badawcze im na to nie pozwalają, w to, co było przed wielkim wybuchem, oznacza, że jest to dowód nie tylko na to, że Bóg istnieje, ale również na to, że Bóg znajduje się poza czasem i przestrzenią i że Bóg, ten ktoś, powołał wszechświat do istnienia. Przyjmujemy na razie, że jest to na drodze wielkiego wybuchu, ewolucji, która zakłada również kreacjonizm, natomiast nie można wchodzić w skrajny ewolucjonizm i skrajny kreacjonizm. Księga Rodzaju łączy ewolucję i kreacjonizm. Zresztą te 6 dni stworzenia, o których mowa jest w Księdze Rodzaju, zakładają pewną ewolucję i jednocześnie w tym przewija się kreacjonizm, czyli twórczość Pana Boga. Dobra, słuchajcie, to na dziś tyle. Tematy dość, że tak powiem, ważne. Tutaj sobie zaznaczę, może tym, a może tamtym. Dzięki Wam za tą wspólną tutaj biesiadę, że tak powiem, nad kwestiami związanymi z naszą wiarą i z odnajdywaniem głosu Boga w Piśmie Świętym. Widzimy się jutro o godzinie 9:00 i również jutro o godzinie 20:20 Różaniec na żywo, koronka do Miłosierdzia Bożego oraz gość specjalny, porozmawiamy sobie jutro na żywo o niepokalanym sercu Maryi. Za tydzień wraca różaniec również w środę z wojownikami Maryi o godzinie 20:20 prawdopodobnie tak to zostawimy i w piątki. Tak więc codziennie jutro piąteczek, w związku z tym ostatnie w tym tygodniu rekolekcje na Marsie, które wrócą w poniedziałek, bo jak wiemy w weekendy nie spotykamy się na Marsie, tylko żyjemy bardziej na Ziemi. Staramy się żyć na Ziemi wśród najbliższych. Wszystkiego Wam błogosławionego życzę na ten cały dzień. Widzimy się jutro, godzina 9:00, rekolekcje na Marsie. Szczęść Wam Boże, wszystkiego błogosławionego.